magazyn Antyradia.
Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Pracownicy firmy zajmującej się pielęgnacją zieleni na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie natknęli się na martwego żółwia. Zwierzę trafiło do specjalistów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Tak w zasadzie to, co zostało z niego, doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski, Katedra Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. No niestety ten żółw nie żył, temperatura była tego dnia jeszcze cały czas minusowa i jest to gatunek, którego tam zdecydowanie nie powinno być.
Doktor inżynier Mateusz Rawski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Zoologii, Pracownia Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury. To jest żółw, który no, najpewniej został wypuszczony przez człowieka. Patrząc po tym, jak jego pancerz wygląda, został wypuszczony w krótkim okresie przed tym, jak on padł. Pancerz nie jest obrośnięty glonami, nie jest pokryty mułem, czyli tak naprawdę to zwierzę przez większość swojego życia przebywało w akwarium, a następnie, kiedy przerosło właściciela, zostało uwolnione do środowiska. Taki czyn jest po pierwsze złamaniem zakazów, które znajdują się w ustawie o ochronie zwierząt, z tego względu, że porzucenie zwierzęcia jest znęcaniem się nad nim. Dodatkowo porzucenie takiego żółwia w okresie zimowym jest okrutnym traktowaniem, bo skazuje ono tego żółwia na pewną śmierć. Co więcej, jest to złamanie zakazu uwalniania do środowiska, który mamy w ustawie o gatunkach obcych. Jest to czyn, który jest zagrożony karą administracyjną do 1 000 000 zł, żeby tutaj pokryć szkody w środowisku, jakie występują po wypuszczeniu takiego zwierzęcia.
Takie zwierzę cierpi.
Cierpi, oczywiście, to jest zwierzę, które tak jak my czuje ból, dla którego warunki środowiskowe, dalekie od optymalnych, jakie teraz mamy za oknem, są źródłem dyskomfortu, bólu i niestety prowadzą, tak jak w tym przypadku, do śmierci. Takich przypadków niestety jest bardzo wiele. Nie jest to problem tylko Poznania, ale jest to właściwie problem całej Europy, ponieważ jest to gatunek, który był bardzo powszechnie dostępny w handlu w latach 90., jak i też na początku 2000. No i tutaj wiemy, że nawet patrząc na tego osobnika, wiemy, że to jest zwierzę, które ktoś miał w domu przez prawie 20 lat, a następnie podjął decyzję o jego porzuceniu.
20 lat, powiedzmy, jak tutaj można ten wiek określić?
To jest ogólny wygląd pancerza, wielkość tego zwierzęcia. To jest zwierzę, które jest w pełni dojrzałe. Poza tym od 2004 roku te zwierzęta nie wjeżdżały, a przynajmniej nie wjeżdżały legalnie na teren Polski i Unii Europejskiej.
Jak przełożymy tą skorupę do miary, to widzimy, że to tak naprawdę to zwierzę miało około 26 cm. Możemy też zważyć go, mamy tutaj wagę. Bo jeszcze tego nie zdążyliśmy zrobić, bo to zupełnie świeża sprawa. Zaraz zobaczymy, ile ten żółw waży. Oczywiście on był troszkę cięższy, bo też tutaj rzucają się nam w oczy. Waży ponad 2 kg, to jest 2,2 kg. Także no, zwróćmy uwagę, że to jest duże zwierzę domowe. To nie jest jakiś mały żółwik, tylko to jest po prostu duży, bardzo stary okaz, no, o którego ktoś naprawdę musiał dbać. Także podjęcie takiej sytuacji o porzuceniu go, no to jest naprawdę skrajne barbarzyństwo i no coś złego musiało się naprawdę wydarzyć, że on trafił do środowiska. I to jest inny problem. Te żółwie, kiedy trafiają do środowiska, wyrządzają masę szkód. Ten okaz jest z użytku ekologicznego Traszki Ratajskie, ale wiemy też, że na Dębinie masę żółwi jest porzucanych. W latach 2008-2020 ponad 44 przypadki wykryliśmy. No, brakuje edukacji ekologicznej, brakuje świadomości.
A co jeśli poznaniacy i nie tylko zauważą jakieś gatunki obce podczas spacerów, jak powinni reagować?
Przede wszystkim powinniśmy powiadomić o tym służby miejskie. W Poznaniu mamy ekopatrol, który zajmuje się takimi przypadkami. Takie zwierzę powinno być odłowione, powinno być przekazane do azylu, który się zajmie takim zwierzęciem. Nie jest to rola ogrodu zoologicznego, o tym należy pamiętać, ale przede wszystkim azyli. Azyli w Polsce brakuje, mamy duży azyl dla żółwi pod Kielcami, trochę mniejszy w Lublinie, ale generalnie jest to bardzo duży problem, że jeszcze nie mamy centralnego azylu, który jest w budowie i do którego takie okazy powinny być przekazywane. Całe szczęście mamy niewielką sieć w Polsce prywatnych azyli, które zapewniają dom takim zwierzętom. Cały czas liczymy na to, że centralny azyl tutaj powstanie jak najszybciej i tą lukę wypełni, no bo niestety potrzeby azylowania zwierząt są bardzo duże w tej chwili.
To nie jedyny przypadek, ostatnio też był wąż.
Tak, ostatnio był pyton królewski, który już nie pamiętam gdzie, ale na terenie Poznania się odnalazł. Z tym, że my musimy oddzielić, myślę, troszeczkę kwestię uciekających węży od porzucanych żółwi, bo z wężami jest tak, że one często bardzo łatwo znajdują drogę ucieczki, wystarczy mały błąd hodowcy i ten wąż już jest gdzieś na zewnątrz. Natomiast no, w przypadku takich żółwi znajdowanych w parkach, szczególnie właśnie w obszarach cennych przyrodniczo, to ewidentnie wskazuje, że ktoś je tam przywiózł i może na swój sposób próbował im znaleźć nowy, lepszy dom, ale to nigdy nie jest dobre rozwiązanie dla zwierzęcia domowego trafić do sadzawki parkowej.
Czy takie zwierzęta mogą zrobić ludziom krzywdę? Nie mówię tutaj tylko o żółwiach, ale też o innych zwierzętach.
Myślę, że to jest po prostu szerszy problem. Duże zwierzęta, które w pewnym momencie przerastają możliwości hodowców. Czy pirania może zrobić krzywdę? Myślę, że to jest mało prawdopodobne. Natomiast żółw może ugryźć i to bardzo boleśnie. Te węże, które też czasami, szczególnie w okresie letnim, są znajdowane, duże pytony, jakieś tygrysie czy boa dusiciele, one zaniepokojone też będą syczeć, będą gryzły i to są zwierzęta drapieżne, mają ostre zęby, potrafią zadawać rany. Myślę, że nie tylko kwestia bezpośrednich takich szkód w wyniku pogryzienia ma tutaj znaczenie, ale też chorób odzwierzęcych, bo te choroby odzwierzęce, one też mogą przy takim kontakcie właśnie z porzuconym zwierzęciem być nawet większym problemem niż samo ugryzienie.
W związku z tym, że mamy wiosnę, idzie lato, spodziewacie się więcej takich przypadków?
Niestety okres kwietnia i maja jest momentem, kiedy jest wysyp takich przypadków. Drugim takim okresem są wakacje, czasami końcówka wakacji, ale w tym przypadku mamy zdwojenie przypadków wykrycia inwazyjnych gatunków obcych z tego powodu, że te osobniki, które już są w środowisku, wybudzają się, szukają optymalnych stanowisk, a dodatkowo człowiek bardzo często postanawia, że robi się ciepło, to wypuszczę tego egzotycznego gada.
Naukowcy apelują, by nie wypuszczać zwierząt do stawów i oczek wodnych. Tego typu działania są nieetyczne, szkodliwe, a odławianie porzuconych zwierząt bardzo kosztowne i trudne. Bartosz Łukasiewicz, Antyradio Poznań.
Cała prawda i wiesz wszystko.
Paulina Kozioł, zapraszam. Zabytkowa winda paciorkowa, która jest w gmachu Sejmu Śląskiego, przeszła remont. To unikatowa winda z 1929 roku, która nie ma drzwi, a jej kabiny krążą nieustannie, podobnie jak karuzela. O tym, jakie prace zostały wykonane, mówi wojewoda śląski Marek Wójcik.
Uruchomiliśmy windę po renowacji. Zakres prac obejmował konserwację mechanizmu windy i szybu, także montaż kurtyn przeciwpożarowych, a także przywrócenie kabinom windy pierwotnego wyglądu z 1929 roku. Tutaj ja przypomnę, że winda została oddana do użytku w 1929 roku, natomiast później w związku z koniecznością wymiany mechanizmu zamontowano nową windę w 1980 roku. W trakcie prac remontowych chcieliśmy przywrócić pierwotny wygląd windy tej z 1929 roku.
Ile trwał ten remont?
Remont trwał kilka miesięcy. Rozpoczęliśmy go w sierpniu ubiegłego roku. Ten zakres pierwotnie obejmował demontaż poprzednich kabin, również prace związane z konserwacją, odwodnieniem szybu, konserwacją mechanizmu, no i wykonaniem i montażem nowych kabin. Kabiny z 1980 roku z płyt wiórowych zostały zastąpione kabinami drewnianymi, tak jak miało to miejsce w pierwotnej windzie. No i dziś oddajemy windę do użytku. Liczymy na to, że po tej renowacji będzie funkcjonowała przez następne kilkadziesiąt lat.
To jest taka winda, która cały czas jest w ruchu. Wsiadamy i wysiadamy, ona się nie zatrzymuje w tym czasie.
Tak, to jest bardzo praktyczny mechanizm, dlatego że umożliwia bardzo szybkie poruszanie się pomiędzy piętrami, dlatego że nie trzeba czekać na kabinę windy. Można po prostu do tej kabiny, która nadjeżdża, wejść i wysiąść na tym piętrze, które jest piętrem docelowym. To są windy, które były bardzo popularne na początku XX wieku w budynkach urzędów administracji publicznej, zwłaszcza w Austrii, w Niemczech. To są windy, które były bardzo popularne w Europie Zachodniej, natomiast do dnia dzisiejszego zachowało się bardzo niewiele tego typu wind. Jeżeli chodzi chodzi o Katowice i województwo śląskie, to jest jedyna działająca winda. W wielu przypadkach zastępowano w szybach, w których funkcjonowały windy paciorkowe, umieszczano po prostu windy tradycyjne. My nie zdecydowaliśmy się na tego typu działanie, dlatego że chcieliśmy zachować tą windę z pierwotną jej funkcjonalnością, tak jak w budynku, który został zaprojektowany 100 lat temu i został oddany do użytku w 1929 roku.
Bo tutaj chyba nawet wycieczki przyjeżdżają, tak, żeby tę windę zobaczyć, żeby się nią przejechać.
Bardzo wiele osób, które wypowiadały się na temat windy, dzieli się z nami swoimi wspomnieniami. Mówi o tym, że na przykład wtedy, kiedy były dziećmi, ich rodzice pracowali w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, to przychodziły tutaj i jeździły. Wiele osób opowiada nawet o tym, że czasem chodziło na wagary w szkole po to, żeby wejść do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i tutaj pojeździć windą, więc takich relacji mamy bardzo dużo. I myślę, że dla wielu osób ta winda jest po prostu bardzo takim sentymentalnym urządzeniem, do którego po prostu chętnie wracają i rzeczywiście jest jednym z symboli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Nie wyobrażamy sobie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego bez tej windy. Natomiast Śląski Urząd Wojewódzki ma bardzo wiele różnego rodzaju wyjątkowych miejsc, jak Westybul, Sala Sejmowa czy Sala Marmurowa.
Dla Antyradia Paulina Kozioł.
Cała prawda. Antyradia.
Rusza modernizacja Szpitala Świętej Anny na Barskiej. Przebudowany zostanie najstarszy budynek A, w którym powstać ma nowoczesny oddział rehabilitacji. O szczegółach Magda Gierek.
Podpisaliśmy dzisiaj umowę z wykonawcą, z firmą Strabag, na remont budynku A w Szpitalu Świętej Anny. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego. Miejsce samego podpisania nie jest przypadkowe. Zależało nam, żebyśmy podpisali właśnie w szpitalu, też przy okazji pokazując budynek, który od 40 lat nie był remontowany i wymaga kompleksowego remontu. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na to kwotę blisko 46 milionów złotych. Jest to pierwszy etap remontu wymaganego tego budynku. Będziemy tutaj wprowadzać później oddział rehabilitacyjny, czyli łóżka długoterminowe, ale także oddział dziennej rehabilitacji i dom dziennego pobytu z usługą medyczną. Cały szpital wymaga kompleksowego remontu. Chcemy, żeby w kolejnych etapach remontowały się kolejne budynki.
W budynku A została jeszcze izba przyjęć, bo jest aktualnie remontowana w budynku C. Jolanta Wiśniewska, członek Zarządu Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji Stocer. Dla pacjentów w zasadzie takich łóżek do leżenia będzie niewiele więcej, ale będą to oddział rehabilitacyjny. Natomiast przybędzie całe piętro rehabilitacji dziennej, tudzież to jedno piętro do domu. Na minus jeden ma być zlokalizowana stacja taka diagnostyczna typu TK, RTG, jak również pracownia endoskopu.
Jak wygląda w tej chwili ten budynek A? Dlaczego ten remont był konieczny?
Zapraszam na oglądanie, w szczególności salę chorych polecam, gdzie żadne gazy medyczne nie były doprowadzone. Jedna łazienka wspólna na piętrze. No to w XXI wieku to jest już raczej nieakceptowalne. Budynek jest kompletnie zniszczony. Tam od wodociągów, kanalizacja, to co chwilę wszystko szwankowało. No nie da się remontować kawałkami 2 metry, 3 metry naprawić, bo za chwilę kolejne kilka metrów będzie szwankować. W budynku A był zlokalizowany oddział chirurgii urazowej, czyli mówiąc kolokwialnie ortopedia. I ten kontrakt został podzielony, część pacjentów pojechała do Konstancina, gdzie jest również bardzo duża ortopedia i rehabilitacja. A część po prostu NFZ zobaczy, gdzie na mapie Warszawy, gdzie przybyło pacjentów, którzy byli pacjentami tutaj. Szczęśliwie jesteśmy w Warszawie, no około jest kilka szpitali ortopedycznych.
Prace, jakie mamy dokonania w ramach kontraktu, to jest zaprojektowanie i przebudowa budynku A w ramach kompleksu Stocera na Barskiej. Mamy na to umownie przewidziane 2 lata i na chwilę obecną nie widzimy zagrożenia. Dla tego terminu jesteśmy w stanie wykonać i prace projektowe, i prace rozbiórkowe, a później przebudowę całego kompleksu. Rafał Dworakowski, dyrektor techniczny budownictwa medycznego w firmie Strabag. Co jest do zrobienia? Do zrobienia jest gruntowna przebudowa budynku A, czyli prawie 5000 metrów powierzchni użytkowej, która co nieco zmieni funkcję, a na pewno zyska zupełnie nowe przestrzenie, całkowicie nowe instalacje. Mamy tu w ramach wykonania zadania zaprojektowanie tychże instalacji w wielobranżowym projekcie, ale rozpoczynamy od prac inwentaryzacyjnych, czyli sprawdzenia tego, jak w tej chwili ten budynek wygląda i co będzie najpierw do rozbiórki, a później co będzie podlegało przebudowie.
Co będzie wyzwaniem tutaj przy tej modernizacji?
Wyzwaniem jest to, że prace będą prowadzone w budynku, który funkcjonuje w ramach kompleksu przy ulicy Barskiej i jeszcze część funkcji w tej chwili jeszcze w tym budynku funkcjonuje, będzie funkcjonowała nawet na początkowym etapie wykonania przez nas pracy. Więc to jest wyzwanie takie logistyczne.
Czyli rozumiem, że to, tu pacjenci, którzy będą, to jednak muszą się, pacjenci i lekarze muszą się z utrudnieniami różnymi liczyć.
Pewne utrudnienia wynikające z prac, które będziemy oczywiście starali się minimalizować, no jednak wystąpią, tak? No, część terenu i część dróg komunikacyjnych wokół budynku będziemy wykorzystywali albo wyłącznie na cele budowy, albo dotychczasowi użytkownicy, czyli pacjenci będą równolegle z nami korzystali. Więc to jest prawdopodobnie, tak? Może być jedno utrudnienie, no trochę może hałas, tak? Również prowadzonych prac, bo w tej chwili jest cisza.
Jesteśmy w tej chwili na korytarzu pierwszego piętra oddziału urazowo-ortopedycznego. W tym momencie nie mamy już pacjentów. Oddział oczekuje na remont. No tak jak widać, tak? No, ściany poddrapywane, zaraz otworzymy salę, nie ma łazienek. No, warunki takie sanitarne są no, w słabym poziomie. Wszystko wymaga remontu, no wszystko.
Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
Kolej na rower. Słońce świeci, pedały kuszą, a siodełko czeka, aż ktoś na nim usiądzie. Koleje Śląskie wystartowały z sezonem rowerowym i uruchomiły Velocuk. Bartłomiej Wnuk.
Wiosenna aura zachęca do wycieczek za miasto i przesiadki z samochodu na rower w trakcie codziennych dojazdów do pracy czy szkoły. Koleje Śląskie, z których usług w 2024 roku skorzystało blisko 116 tysięcy rowerzystów, także w tym roku przygotowały szereg udogodnień dla miłośników dwóch kółek. Każdy z ponad 460 pociągów Kolei Śląskich, którymi podróżują codziennie mieszkańcy województwa śląskiego, posiada strefę rowerową, a w niej od 4 do 14 miejsc na jednoślady. Do dyspozycji miłośników dwóch kółek jest także Velocuk, czyli specjalny rowerowy pociąg Kolei Śląskich. Velocuk powstał na bazie pojazdu EN71 AKS i na co dzień obsługuje kursy o wysokiej frekwencji. Na pokładzie pociągu znajduje się specjalna strefa rowerowa z miejscem na 36 jednośladów. Pojazd zadebiutował w kwietniu ubiegłego roku i tylko w ciągu wakacji 2024 przewiózł ponad 1,7 tysiąca rowerzystów. Od 9 marca tego roku Velocuk kursuje w wybranych godzinach na trasach z Katowic do Wisły Głębiec, Rajczy, Raciborza, Chałupek i Tychów. Tuż przed majówką od 26 kwietnia w rozkładzie jazdy Kolei Śląskich pojawią się także nowe, dodatkowe połączenia stworzone z myślą o miłośnikach rowerowych wypraw obsługiwanych przez Velocuk. Aktualny wykaz wszystkich połączeń obsługiwanych przez Velocuk można znaleźć na stronie internetowej www.kolejeslaskie.pl w dedykowanym rozkładzie jazdy. Komfortową podróż z jednośladem zapewniają także trzy nowe Impulsy 2, które w lutym zasiliły flotę Kolei Śląskich. Na pokładzie każdego z Impulsów znajduje się maksymalna przewidziana przez producenta strefa rowerowa na 10 jednośladów. Strefy dla rowerzystów są zlokalizowane blisko wejść i pozwalają na komfortową podróż z rowerem. Warto dodać, że trzy nowe pociągi, które wzmocniły tabor Kolei Śląskich, to dopiero początek dostaw. Do 2027 roku firma dostarczy jeszcze 28 nowych Impulsów 2. To efekt zamówienia złożonego przez województwo śląskie i Koleje Śląskie na łączną kwotę niemal 1,5 miliarda złotych. Siatka połączeń Kolei Śląskich pozwala dotrzeć do malowniczych miejscowości turystycznych, a podróżni coraz częściej wybierają się tam z rowerami. Miłośnicy dwóch kółek na wycieczkę rowerową zwykle wybierają się na Jurę Krakowsko-Częstochowską, do Wisły, Ustronia, Zakopanego czy Rajczy, gdzie rozpoczyna się trasa otwartego w sierpniu ubiegłego roku szlaku rowerowego Velo Soła, który wiedzie z Rajczy aż do Żywca. Oprócz najpopularniejszych rowerowych destynacji jak Wisła czy Ustroń warto wybrać się także do Koszęcina, Świerklańca, Lublińca czy w okolice Raciborza. Wszędzie tam wygodnie i komfortowo dojedziemy pociągami Kolei Śląskich. Co ważne, od ubiegłego roku nie trzeba martwić się brakiem miejsca na przejazd z rowerem pociągiem Kolei Śląskich. Pewny przewóz roweru zapewnia system limitowania miejsc. Jednorazowy bilet na podróż z rowerem wybranym pociągiem można kupić 14 dni wcześniej w cenie 8 zł i 40 groszy we wszystkich kanałach sprzedaży Kolei Śląskich. W wyjątkowych sytuacjach istnieje także możliwość przewiezienia jednośladu po wyczerpaniu limitu miejsc w pociągu. Wtedy bilet kupujemy u drużyn konduktorskich bezpośrednio przed podróżą, ale tylko w przypadku, gdy na taki przejazd pozwolą względy bezpieczeństwa. Wśród podróżnych sporą popularnością cieszą się także hulajnogi, w tym elektryczne. Złożoną i zapakowaną hulajnogę możemy w pociągach Kolei Śląskich przewieźć bezpłatnie. Taki sprzęt traktowany jest jako bagaż podręczny i nie wymaga dodatkowego biletu. Z kolei przewóz hulajnogi bez opakowania w pociągach Kolei Śląskich wiąże się z opłatą w wysokości 6 zł. Wśród udogodnień, z których wiosną tego roku będą mogli skorzystać pasażerowie Kolei Śląskich, będzie możliwość bezpłatnego 60-minutowego przejazdu metrorowerem. Metrorower to system wypożyczalni działający na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wiele punktów metroroweru znajduje się w pobliżu stacji obsługiwanych przez pociągi Kolei Śląskich. Do bezpłatnego przejazdu wystarczy dedykowana aplikacja i dowolny bilet z taryfy Max Bilet. Przypomnę, Max Bilet to wspólna oferta Kolei Śląskich, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Polregio. Oferta ta umożliwia podróż po metropolii pociągiem, autobusem, tramwajem oraz trolejbusem. Max Bilet Kolei Śląskich to odpowiednik metrobiletów w taryfie transportu GZM. Ceny są te same, ale w przypadku zakupu w kanałach sprzedaży Kolei Śląskich pasażerowie mają do dyspozycji pełny wybór ustawowych zniżek, które wynoszą od 37 aż do 93%. Pasażer z dowolnym biletem z taryfy Max Bilet Kolei Śląskich po zainstalowaniu aplikacji Metrorower będzie mógł skorzystać z bezpłatnego wypożyczenia rowerów GZM przez 60 minut dziennie. Obecnie trwają ostatnie prace wdrożeniowe i testy. Pełna integracja planowo zadebiutuje wiosną.
Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
Cała prawda i wiesz wszystko.
Polacy raczej starają się płacić swoje rachunki, ale gdy przychodzi finansowy kryzys, nie wszystkie trafiają na listę priorytetów. O szczegółach Diana Borowiecka z Big Info Monitor.
Zapytaliśmy Polaków, jakie jest ich nastawienie do spłacania i odzyskiwania ich długów przez wierzycieli. Jak się okazuje, opinie na ten temat są bardzo podzielone. Z jednej strony wiele osób rozumie konieczność tego typu mobilizacji, która wiąże się z utrzymaniem płynności finansowej firm, z których usług korzystają, ale z drugiej istnieje pewna niechęć związana z tym procesem, zwłaszcza gdy w grę wchodzi spłata zaległych długów w obliczu trudnej sytuacji materialnej. Według większości Polaków na pierwszym miejscu powinny być odzyskiwane zaległości alimentacyjne. Ale już perspektywa się zmienia, gdy zaczyna brakować pieniędzy. Z kolei najważniejsze do terminowego regulowania w opinii badanych są czynsze, media i kredyty. Około 40% Polaków akceptuje opóźnienia w spłacie zobowiązań, a co trzecia osoba uważa, że można nie rozliczyć się na czas z firmą lub instytucją, jeśli występują poważne problemy osobiste, takie jak choroba czy utrata pracy. Wysoka inflacja i rosnące koszty życia również wpływają na trudności w terminowym regulowaniu zobowiązań. A to tylko kilka z wielu przyczyn, które stają się powodem usprawiedliwiania i prowadzą do opóźnień. Jakie zatem zobowiązania w pierwszej kolejności są spłacane, gdy nie posiadamy środków na uregulowanie wszystkich? Według badania Big Info Monitor na pierwszym miejscu pojawia się czynsz oraz opłaty za media takie jak gaz, prąd i woda. Na kolejnym miejscu są kredyty, pożyczki i leasingi, a na dalszy już plan schodzą takie płatności jak za telefon oraz internet, ubezpieczenia czy zaległości względem rodziny i znajomych. Jeszcze niższy odsetek wskazań mają należności alimentacyjne oraz kary za jazdę bez biletu. Co ciekawe, rozkład hierarchii spłacalności zobowiązań nie różni się znacząco patrząc przez pryzmat płci czy określonej grupy wiekowej. W badaniu Big Info Monitor w czołówce zobowiązań, które z kolei przede wszystkim powinny być odzyskiwane, są alimenty, o czym wspomina blisko połowa badanych. Na drugim miejscu znalazły się kredyty, pożyczki i leasingi, które otrzymały 17% wskazań. Na zaległości czynszowe wskazuje blisko co ósme badane, a na opóźnione rachunki za media 11%. Na dalszy plan schodzą zobowiązania względem rodziny i znajomych, ubezpieczenia, kary za jazdę bez biletu, a w szczególności opłaty rachunków za telefon i internet. Co ciekawe, kary za jazdę bez biletu zostały wyżej ocenione przez osoby do 24 roku życia w porównaniu z innymi grupami wiekowymi. A do jakich długów przyznają się Polacy? Otóż do niewielu, bo 60% uważa, że ich nie posiada. Pozostali przyznają się głównie do opóźnień w spłacie kredytów i pożyczek. Nieliczni wspominają, że mają zaległe zobowiązania za telefon i internet oraz względem rodziny oraz znajomych. 5% osób odpowiedziało, że ma nieopłacone w terminie czynsze oraz nieuiszczone kary za jazdę bez biletu, a kolejne 4% przyznaje się do zgromadzonych zaległości z tytułu nieopłaconych rachunków za media. Koniec końców, na koniec stycznia tego roku łączne zaległe zobowiązania Polaków zbliżyły się do 85 miliardów 600 milionów złotych i należały do ponad 2,5 miliona Polaków. Na łączną kwotę zaległości składają się m.in. nieopłacone na czas kredyty i pożyczki, czynsze, kary za jazdę bez biletów, koszty sądowe, ubezpieczenia, rachunki za telefon i internet oraz alimenty.
Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Diana Borowiecka z Big Info Monitor.
Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Gdy ciemna strona mocy zagraża galaktyce niezapomnianych przeżyć, Antyradio wkracza do gry i zaprasza na kolejną część kultowej sagi. Giganci rocka kontratakują w Antyradio. Wygraj bilety na największe tegoroczne rockowe koncerty. AC/DC, Iron Maiden, Ghost, Judas Priest, Guns N' Roses, Disturbed, Megadeth i inni. Giganci rocka kontratakują już od poniedziałku w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
Mączniak? Choroby podstawy źdźbła? Zastosuj Input Triple. Potrójnie silny fungicyd. Input Triple to rozwiązanie Twoich problemów. A teraz dodatkowo zgarnij kasę. Kup Input Triple i odbierz 47 zł za każde opakowanie w programie Kometa. Szukaj u autoryzowanych dystrybutorów Bayer. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Wybór samochodu siedmioosobowego może wydawać się kompromisem między estetyką a praktycznością. Jednak Dacia Jogger łączy w sobie nowoczesny design i 7 prawdziwych miejsc. Dacia Jogger Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 71 900 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Dacia. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Sprawdź też inne wersje w atrakcyjnej ofercie rocznika 2024. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
Po reklamie.
Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
Magda Mleczko, zapraszam. Tomasz Górnicki to jest wschodząca gwiazda polskiej rzeźby. Z wyróżnieniem ukończył Warszawską Akademię Sztuk Pięknych. Wystawiał swoje dzieła już w wielu miejscach na całym świecie, ale teraz, moi drodzy, będziecie mogli je oglądać w Muzeum Śląskim w Katowicach na wystawie zatytułowanej Dormitorium. Tomasz Górnicki ze mną w studiu. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam
Państwa. Z nami jest też kurator wystawy, czyli Łukasz Szostkiewicz. Witam Was, panowie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Po wejściu do galerii podobno widzimy rzędy kilkudziesięciu starych metalowych łóżek z wojskowego szpitala polowego. Z początku ta pozornie opuszczona przestrzeń z każdym kolejnym krokiem podobno odsłania nam coraz więcej szczegółów, na przykład łóżka pozbawione materacy i pościeli. Skąd pomysł na taką dziwną scenerię?
To jest wystawa dosyć dużych skrajności. Zależało mi na tym, żeby wypełnić przestrzeń holocentralnego Muzeum Śląskiego po brzegi, ale paradoksalnie po to, aby uzyskać wrażenie pustki i osamotnienia. Bardzo inspirująca jest właśnie tutaj przestrzeń muzeum, taki surowy kolorowy, brutalistyczny obiekt betonowy, a łóżka, o których pani wspomniała, to właśnie kupiony w Demobilu stary szpital wojskowy i te łóżka nie są tylko obiektami, które mają jakby tą przestrzeń wypełnić, ale one też niosą swoją historię, bo widać, jakby patrząc na nie, czuć po wszystkich tych warstwach farby, które są na łóżkach, ile osób już tam było i można sobie tylko wyobrazić różne historie, które te osoby spotkały.
A co robią te rzeźbione postacie dzieci?
Tak, to jest dosyć kontrastujące. Zresztą tutaj te wątki kontrastu są spotykane w każdym momencie wystawy. Grupa dzieci jest pozostawiona w jakimś zawieszeniu i w dużym znaku zapytania, bo nie wiemy, co one tam robią, skąd się wzięły, dokąd zmierzają. Ilość tych łóżek, dużo większa niż sama grupa dzieci, też prowokuje do pytania, czy tych dzieci było więcej, czy to się dopiero coś zaczyna. Od razu pojawiają się skojarzenia związane z katastrofami, z wojną, z klęskami żywiołowymi, gdzie takie dormitoria tymczasowe, takie szpitale polowe służyły temu, aby na szybkości pomóc
ludziom. Chociaż wcześniej
ludziom.
Tam sypiali zakonnicy podobno w takich dormitoriach, a potem to się stało właśnie takimi...
Tak, słowo dormitorium tutaj też właśnie raz ma swoje historyczne znaczenie, czyli zaczęło się dawien dawno jako przestrzeń zakonna, ale ja go użyłem w tym kontekście troszeczkę szerszym i bardziej współczesnym. Dormitorium jako taka przestrzeń wspólna, publiczna i przestrzeń osobista, bo dormitoria w dzisiejszych czasach też w mojej interpretacji spotykam właśnie w takich miejscach bardzo nieoczywistych, czyli właśnie wspomniane, jeżeli coś się złego wydarzyło, nie wiem, huragan Katrina i ludzie stracili domy i miejsca dla siebie i znajdują tą tymczasową przestrzeń, taką właśnie tą tymczasowość i ta tymczasowość, smutek, ból i zawieszenie, znajdują tą pomoc i przestrzeń w nowych, wypreparowanych miejscach. I troszeczkę wypreparowałem takie miejsce właśnie w muzeum dla tej grupy dzieci.
Ale kiedyś w tych szpitalach wojskowych, no to tylko byli po prostu żołnierze z frontu.
Teoretycznie tak powinno być, ale w ostatnich latach to też jest ciekawe, jak pracujemy nad tą wystawą, pracujemy nad nią już 2 lata i jak dużo na nieszczęście moim zdaniem pojawiło się aktualnych wątków. Mianowicie ja miałem jakieś takie bardziej symboliczne wizje na początku. Tymczasem przez 2 lata pracy nad wystawą wydarzyły się 2 wydarzenia takie duże. No to kontynuujemy cały czas wojnę w Ukrainie, a także Strefa Gazy, gdzie nawet w Strefie Gazy dużo bardziej oczywisty jest ten kontekst dziecięcy. Na przykład mówi się dzisiaj, że, to już mówią różni badacze, że nie 99 albo 90%, tylko równe 100% dzieci, które żyją w Strefie Gazy, cierpią już na syndrom stresu pourazowego. Więc ta instalacja była dosyć najpierw symboliczna, ogólna, sięgająca do archetypów, do takich ogólnych emocji, ale niestety jest bardzo aktualna w świecie dzisiejszym.
To jest taki trochę twój krzyk o pokój?
Zdecydowanie tak. Może mniej o pokój, co w ogóle pochylenie się nad zagadnieniem pomocy. Ja w większości swoich projektów różnych sięgam do takiej ciemnej strony ludzkiej natury i z reguły to były projekty, które pokazywały taką wewnętrzną, ciemną stronę, radzenie sobie z przemocą, konfrontacja z własnym cieniem, tutaj jest troszeczkę Junga i tego typu kierunki, ale w tej wystawie troszeczkę poszedłem w innym kierunku, czyli nie na temat analizy przemocy w sobie, ale tego, jak przemoc działa na przestrzeń i co z tym można zrobić. Bo wystawa właśnie, jak powiedziałem, jest bardzo kontrastowa, bo z jednej strony mówię o bólu, traumie, nieprzepracowany ból rodzi traumę, a z drugiej to zmierzam do tego, żeby tak naprawdę ta wystawa miała trochę nawet optymistyczny wyraz, mianowicie pomocowym. Bo tutaj też pojawia się taka przestrzenne działanie tej wystawy, bo w związku z tym, że ta sala jest bardzo duża, jest dosyć pusta, w tej sali jest grupa tych dzieci, których jest raptem 12, to wystawa bez odbiorcy jakby nie istnieje. Też tak jest zbudowana ta galeria, że jest jedno do niej wejście i jeżeli odbiorca, czyli widz, wchodzi na teren tej wystawy, nie ma wyraźnego odgraniczenia między tą strefą zwiedzania a strefą instalacji, więc mimowolnie widz staje się też obiektem na wystawie. Czyli to jest też trochę mój taki komunikat, że czy widz tego chce, czy nie, to troszeczkę zrzucam na niego odpowiedzialność taką symboliczną właśnie za te postaci, które są na wystawie. Czyli widz, odbiorca, który wchodzi na teren wystawy, instalacji staje się jej częścią. co mam nadzieję będzie też powodowało jakieś głębsze refleksje na temat, co można zrobić z taką sytuacją.
Lubisz pracować na emocjach.
Tak, zdecydowanie tak i na takich pierwotnych dosyć. Ja sięgam często do archetypów, moje prace są, no tutaj się zrobiło tak mimowolnie troszeczkę aktualnie polityczne, ale ta praca tak samo by zadziałała i 50 lat temu i mam nadzieję za 50 lat, bo dotyka jakichś...
Oby nie,
ale niestety tutaj jestem akurat pesymistą. Boję się, że będzie aktualne, bo takie rzeczy już się działy i będą się dziać. Ale chciałbym jeszcze raz, mimo że jest to może kolejny powtarzany frazes, ale zwrócić uwagę, że rzeczywiście wszystko jest w naszych rękach i mamy wpływ na to, jak wygląda rzeczywistość. Nie tylko się przyglądać na tej wystawie, ale w jakiś sposób być częścią tej instalacji, potencjalnie dalej myśleć, co z tym można zrobić.
Dokończ proszę. Dormitorium to?
Wystawa skrajnych emocji. Mhm. Nie wiem, czy to akurat zachęca, ale bardzo dużo mówi, bo w tych skrajnych emocjach jest zarówno ta część o bólu, ale gdzieś w tym roku czai się światło i to światło mam nadzieję, że tak naprawdę odbiorca może dać i znaleźć w sobie.
Łukasz, z tobą bym chciała teraz zamienić kilka zdań. Jesteś kuratorem tej wystawy. Będą w ogóle oprowadzania kuratorskie?
Tak, oczywiście. To tradycyjnie planujemy kuratorskie oprowadzania przy wystawie. To jest też nasze takie specyficzne spotkanie z odbiorcą. Nie tylko osoby, które przychodzą do muzeum tak po prostu, wchodzą na wystawę, ale rzeczywiście no my poświęcamy im około godziny, półtorej po to, żeby porozmawiać, też zapytać się tych odbiorców, co oni czują. Czasem może naprowadzić, a może po prostu odkryć pewne wątki, które gdzieś były bardziej ukryte, a gdzieś powiedzmy ja znając Tomka, rozmawiając z nim wielokrotnie o pewnych rzeczach wiem, o części rzeczach napisałem, części rzeczy wiem po prostu i one po prostu wyjdą, więc oprowadzenia kuratorskie jak najbardziej pewnie kilka razy się odbędą. W niedługim czasie też się pojawią terminy.
A jakie są twoje odczucia takie, wiesz, do tej wystawy? No bo zobaczyłeś ją, stworzyliście ją, wszystko stanęło tak jak trzeba, dokonaliście wyboru, stworzyliście jakąś narrację, jakiś kontekst, to już wszystko było gotowe i co sobie pomyślałeś wtedy, jak ty to odebrałeś?
Ja powiem szczerze, że jakby to powiedzieć, no, podoba mi się, to jest takie jedno słowo, bo rzeczywiście te wystawy w tej przestrzeni, one trochę muszą się, nazwijmy to, podobać, muszą, one działają po prostu swoją skalą, to jest to, że wystawa w tak zwanym holu centralnym, to jest wystawa site specific, gdzie zapraszamy artystę, żeby to on tą przestrzeń wypełnił i zwykle wystawy, które do tej pory miały miejsce w tej przestrzeni, rzeczywiście no, działały na emocje swoją jakąś skalą, potęgą i tu jest podobnie. Ilość łóżek, ilość tych rzeźb, też jakaś taka, to co mówił Tomek, kwestia kontrastu, obdrapane stare, zardzewiałe łóżka, gdzie ta rdza wychodzi bardzo, bardzo konkretnie, świadcząca o też jakimś takim zębie czasu, który dotknął te obiekty, a z drugiej strony rzeźby Tomka, wykonane z gipsu, więc białe, nazwijmy to czyste, z taką dużą szlachetnością tworzenia, a jednocześnie no, z takim niesamowitym gestem. To jakby, z jednej strony te portrety postaci chociażby tych dzieci są naprawdę wymodelowane po mistrzowsku, tak bym powiedział, że to jest ręka twórcy, która no, wie, jak wygląda anatomia, na czym polega anatomia, co zrobić, żeby te twarze nie wyszły pokracznie, zwłaszcza w takich w miarę realistycznych rzeczach to jest ważne. A z drugiej strony symboliczne, niektóre rzeźby bez twarzy w pewnym sensie, tylko z jakimiś lekkimi, zarysowanymi rysami. To wszystko gdzieś tak się dopełnia, no, że jak dla mnie robi, nazwijmy to, wrażenie takie, które przejmuje na pewno.
Te twarze dzieci też wyrażają jakieś emocje?
Tak, oczywiście.
Tak, zdecydowanie tak. To tam są też dosyć... możemy popatrzeć na tę wystawę właśnie ogółem jako całą instalację. Rzeczywiście widzimy super przestrzeń muzeum, tą betonowy kubik, do tego instalację świetlną, do tego szereg tych łóżek i całą grupę. I to rzeczywiście działa na takim, to co Łukasz mówi, właśnie takiej monumentalnej skali całej instalacji. Ale jeżeli chwilkę poświęcimy czasu na tę instalację i pozwolimy sobie wejść do niej i zbliżyć się do każdego dziecka z osobna, to jeszcze zobaczymy, że każde z nich opowiada jeszcze jakąś oddzielną historię. Mhm. Bo dzieci są różne, mają różne gesty, mają różne wyrazy twarzy i raz, że one opowiadają jakąś historię, a do tego jeszcze bardzo zależało nam na tym, żeby jeszcze pojedyncze obiekty między sobą też weszły w interakcję. Czyli tam jest jakby wątki są na poziomie całej skali wystawy, ale też na takiej bardzo intymnej, wewnętrznej skali relacji między obiektami i samych obiektów. Mhm. Więc każdy obiekt z osobna opowiada swoją historię, obiekt wchodzi w reakcję razem z widzem i z rzeźbami wokół i cała wystawa też gra jako całość.
Tak się nam trochę poważnie zrobiło, co?
Wystawa.
Ja bym chciała, żebyśmy teraz porozmawiali tak trochę o kulisach jej powstawania.
Jasne.
O takich smaczkach, które was spotkały. Może tam jakieś, nie wiem, poróżniliście się w czymś, albo coś się wydarzyło takiego, co nie powinno. Powiedzcie o czymś takim, o tych właśnie takich, o tej kuchni, no.
akurat z Łukaszem nie zdarzyło nam się poróżnić. To zresztą
ale
było...
ja nie mówię, że to jakoś, że na przykład pokłóciliście się, ale na przykład w czasie tworzenia tej narracji mieliście jakieś inne zdania i no nie wiem, coś tam spadło, upadło, no wszystko się może
zdarzyć. Takie rzeczy się zdarzają, ale to może powiem, jak w ogóle wyglądają kulisy przygotowania takiej wystawy. No. Bo pani mogłaby też spytać właśnie, ile się tworzy taką wystawę, jak długo to trwa.
Powiedziałeś rok.
Właśnie, bo trwa rok, albo trwa miesiąc, albo trwa 12 lat, zależy z której perspektywy patrzymy. Dwa lata temu mieliśmy rozmowę i zainteresowanie muzeum właśnie moimi instalacjami, żebyśmy coś mogli zrobić. I potem mieliśmy szereg rozmów, ja pokazałem kilka projektów i powiedziałem, w którym kierunku chciałbym iść. Gdzieś tam po drodze pojawiło się właśnie to hasło dormitorium. To było dwa lata temu. Samą wystawę, nie wiem, proces rzeźbienia, proces instalacji, montażu, wszystkie takie rzeczy, to jest raptem miesiąc, więc można powiedzieć, że taką wystawę robi się miesiąc. Ale myśleliśmy o niej dwa lata, ale tak naprawdę 12 lat, bo tyle ma najstarsze dziecko wyrzeźbione na wystawie i to są moje dzieci i 12 lat temu się właśnie synek urodził, pierwszy, więc jakby ten koncept dziecka i portretowania tego upływu czasu, takiego rodzaju pisania pamiętnika, tylko używając formy przestrzennej, zaczął się 12 lat temu. Więc to choćby z kulis, że jakby widzimy efekt i tak naprawdę to jest taka wisienka na deserze, a cały proces techniczny, intelektualny, kuratorski mógł się zacząć już lata temu.
Tak, to jest kwestia też przekonywania dyrekcji, kwestia zmian dyrekcji w Muzeum Śląskim, która też gdzieś miała miejsce w międzyczasie. Tego, że w międzyczasie, tak jak rozmawialiśmy chwilę temu, jak długa wystawa. No zwykle wystawy w przestrzeni holu centralnego trwają rok, więc też planując te wystawy musimy planować dużo wcześniej. Z jednej strony wcześniej, z drugiej strony właśnie mając tą perspektywę, że z jakiejś okoliczności coś jeszcze może się pojawić. Była wystawa Lecha Majewskiego w tej przestrzeni, była wystawa Bambini, Magdalena Bakanowicz. Dokładnie, więc też ta specyfika tej przestrzeni, ona wymaga tego, że gdzieś musimy dużo wcześniej być przygotowani na to, że właśnie będziemy tą przestrzeń wypełniać. To jest też trochę inaczej niż w zwykłej wystawie, gdzie jakąś robię sobie selekcję kuratorską dzieł, które chcę pokazać, mam jakiś temat. No tutaj jednak jest tak, że to artysta jakby swoją materią wypełnia to miejsce. To on musi wiedzieć, ile to przestrzeni zajmuje, czy jego, nie wiem, rzeźby jak w przypadku Tomka nie są zbyt małe na przykład, prawda, czy nie są zbyt, czy nie jest ich za mało, albo takie rzeczy.
Czyli to nie wy się dopasowujecie do artysty, tylko artysta do przestrzeni się musi dopasować.
Tak i tak, myślę, że to w dwie strony działa, ale to ale tak patrząc wizualnie, to przede wszystkim artysta musi się wpasować w ten kubik, jakby musi się zamknąć w tej takiej troszkę kostce Rubika w środku i ją wypełnić, zmieścić się w niej, ale też nie być zbyt...
To ile tych łóżek tam jest?
32. Ale właśnie to jest ciekawe a propos tej przestrzeni, o czym pani wspomniała, co pani zauważyła, bo tutaj tak naprawdę zaczęło się cała rozmowa nie od mojego pomysłu, tylko od tej przestrzeni. Czyli muzeum zaprosiło mnie
Zobaczyłaś przestrzeń i już wiedziałeś, jak to będzie wyglądać.
Jeszcze nie wiedziałem, ale wiedziałem, że to ma być tu i właśnie ta wystawa jest bardzo konkretnie projektowana, bo tak jak właśnie Łukasz mówił, są wystawy, które dopasowują się po prostu do przestrzeni, potrafią objechać, pokazać się w jednym muzeum, w drugim muzeum, w galerii, wystarczy ją zmniejszyć, powiększyć, rozciągnąć, dodać światło i wtedy to działa. A tutaj jest odwrotnie, mamy przestrzeń, która jest bardzo sugestywna i z jednej strony
surowa.
Z jednej strony jest trochę ogólna, wygląda jak biała kartka papieru, ale jednocześnie ma już swój taki charakter przez tą betonowość i tą skalę monumentalną i ona trochę dyktuje rodzaj myślenia, czyli właśnie myślimy, że czy to ma być kameralne, czy nie, to ma być rozświetlone, czy ma tonąć w mroku, czy chcemy tam opowiedzieć historię o tym, czy o tamtym, czyli trochę przestrzeń definiuje wygląd wystawy i tutaj trzeba połączyć te dwa wątki. I szczerze mówiąc, to jest coś, z czym ja najbardziej lubię pracować, bo mam takie doświadczenie też w działaniu w przestrzeni publicznej.
O tym za chwilę porozmawiamy.
Tak, i to płynnie można rzeczywiście to połączyć, bo to jest mój ulubiony rodzaj działania, bo z reguły było tak, jak ja działałem w przestrzeni publicznej, głównie w tych nielegalnych realizacjach, to znajdowałem najpierw miejsce, które mnie jakoś w wyjątkowy sposób inspirowało. Właśnie jakieś miejsce pod mostem, opuszczony zaułek, stary skłod, czy cokolwiek. I to miejsce, ta przestrzeń zaczynała definiować dopiero instalację. I tutaj w Muzeum Śląskim zrobiłem to samo, tylko na dużą skalę.
A twoje najbardziej ulubione materiały do pracy rzeźbiarskiej, poza gipsem, z których są dzieci?
To też mógłbym odpowiedzieć na to na dwa sposoby. Jeden to ze strony technologicznej, najbardziej lubię pracować w kamieniu i robię odlewy, brąz, aluminium. ale mój ulubiony materiał pracy to są emocje ewidentnie. Aha. Czyli ja szukam w tej wartości emocjonalnej, w jakichś wspomnieniach, w rzeczach, które mnie otaczają. Nie szukam zbyt daleko, inspiracje są dość blisko i staram się jakby chwytać te emocje ulotne bardzo i przekuć czasem dosłownie w jakimś fizycznym nośniku.
32 łóżka powiedziałeś, skąd ty je wziąłeś?
Tak, to były te smaczki anegdotyczne, bo rzeczywiście ciężko jest znaleźć cały szpital wojskowy, ale tutaj bardzo mi na przykład pomogła firma, która też potem instalowała lampy. Oni słyną z tego, że robią efekty specjalne i naprawdę robili dla mnie scenę, po której chodziłem, na której paliłem rzeźbę. Scena była na środku jeziora i była pod wodą. Oni też robili zatopienie Wałbrzycha do filmu. Pożary, wybuchy w pianiście, więc mają naprawdę duże doświadczenie, jeśli chodzi o takie techniczne, bardzo trudne rzeczy. I właśnie powiedziałem któregoś dnia, że potrzebuję dużo wojskowych łóżek. Mm-hmm. Teraz. Mm-hmm. No i nagle się okazało, że gdzieś tam na Mazowszu jedzie się przez pole i na środku pola jest skład stali. I okazało się, że obok kiedyś był jakiś garnizon i oni po prostu wszystkie stare żelastwo odkupili i wchodzi się na plac, gdzie jest czołg, odrzutowiec, 100 łóżek.
To ja czekam, aż zrobisz coś z czołgiem albo samolotem.
Samolotem to było, zresztą było? Właśnie tak. I nie ja osobiście, ale dokładnie na Biennale w Wenecji przecież był Tupolew rozebrany samolot i to dokładnie tym się zajmowała dokładnie ta moja ekipa. To oni ten samolot znaleźli.
Jak
i oni go
rozbegoszyli.
Nie, ja nie miałem żadnego związku, ale zmierzam do tego, że właśnie...
Oni się
tym zajmują, czyli gdyby pani chciała mieć wybebeszonego Tupolewa na podwórku, to zapraszam serdecznie. Da się to zrobić.
Nie mam takiego dużego podwórka. Twoja największa rzeźba ma 14 metrów i znajduje się w Gdańsku, to jest lew. No ale teraz cię chciałam zapytać o taką rzecz, bo tak jak powiedziałam na początku, ty wystawiasz w Polsce, za granicą, w najlepszych galeriach. To po co ci ta ulica?
Och, to są naczynia połączone ze sobą, bo ja, co jest zabawne, w tej przestrzeni ulicznej działam już dobrych kilka lat temu i to było najpierw kontra do świata galeryjnego, bo rzeczywiście skończyłem studia, zrobiłem tego magistra sztuki i potem klasyczną drogą idąc miałem wystawę w jednej galerii, w drugiej galerii, zapraszałem ludzi, wernisaż, winko i rzeczywiście bardzo miło, ale po pewnym momencie jakoś czegoś mi brakowało, jakiejś takiej dodatkowej energii i także jest to środowisko sztuki troszeczkę hermetyczne. Mhm. I poczułem, że trochę brakuje mi kontaktu z odbiorcą. Dlatego na siłę wyszedłem właśnie w przestrzeń publiczną, gdzie zacząłem realizować pracę. Najpierw nielegalnie, a potem legalnie.
Graficiarzem byłeś?
Nie, gdyż nie umiem malować. Nie umiem w kolory, umiem
w
czarny, czerwony, zielony. Nie. Montowałem rzeźby. To było rzeczywiście w ogóle w skali chyba Europy. Jednym z pierwszych rzeźbiarzy byłem, który montował obiekty przestrzenne w mieście, właśnie w nurcie urbanartu. I właśnie szukałem kontekstu miejsca. Miejsce było najbardziej dla mnie inspirujące i wtedy umieszczałem różne rzeźby. I to bardzo dużo mi dało z dwóch powodów. Jedno to był ten właśnie żywy odbiór widza, bo rzeczywiście trafiłem na przypadkowe osoby, też czasem nawet udawałem potem dziennikarza i pytałem się tych ludzi, nagrywałem, co oni myśleli o tych pracach.
Przed chwilą przemknęła mi taka myśl, że jeszcze mogłeś kamerkę zamontować i potem sobie zobaczyć, jakie są wrażenia ludzi. No popatrz, a ty mówisz, że...
Tak, to się wszystko wydarzyło, tak, właśnie dlatego, żeby mieć ten... zobaczyć, co ludzie naprawdę myślą. I się z nimi skonfrontować, bo zawsze staram się być jak najbardziej komunikatywny w moich pracach. To nie jest takie pisanie poezji do szuflady, tylko jest w tym dużo ekshibicjonizmu, ale też takiej potrzeby dialogu. Więc ja rzeczywiście robię pracę, żeby komunikować się z odbiorcą. I to oczywiście z przestrzeni urban artu. Też zostałem dostrzeżony przez architektów, którzy zobaczyli, że w jakiś zmyślny sposób łączę przestrzeń z obiektem. I tak na przykład doszło do tego wspomnianego przez panią Lwa. Mhm. Bo to jest wielgachna rzeźba 14-metrowa w Gdańsku. To było całe gigantyczne założenie.
Ma konkurencję.
I to taką dużą, tak, bo już widziałem nawet jakieś pocztówki i breloczki z tym lwem, więc tak. Więc to jest wielgachne założenie architektoniczne, które było i na środku tych kilku hektarów budynków był jeden główny budynek i właśnie powstało pytanie, że potrzebują tam coś, rozwiązać to zagadnienie przestrzeni i plastycznie. No i był zorganizowany konkurs, mój projekt wygrał i dlatego możemy oglądać dzisiaj tego lwa, czyli z nielegalnego działania przeszedłem do działania w przestrzeni publicznej oficjalnego, jednocześnie rozwijając też kolejne wystawy i ten jakby backup z tej działani, z tego działania w przestrzeni publicznej, z takiego starcia się z odbiorcą, bardzo mi pomógł też w robieniu tych klasycznych wystaw, bo wtedy starałem się, żeby to już nie było takie hermetyczne, mówione językiem plastycznym dla od artysty, dla artystów i odbiorców artysty, tylko żeby było, ta komunikacja była prowadzona żywszym językiem, dostępna i też rodzaj promocji, dlatego otwierałem to nie tylko na środowisko związane ze sztuką, ale zapraszałem bardzo różnych ludzi i na tym zależy, żeby być jak najbardziej komunikatywnym i wchodzić w dialog z różnymi grupami. To samo też na tej wystawie, bo to pewnie zaraz opowiemy, mamy też pomysł na to, żeby ją troszeczkę rozszerzyć o inne wątki. I czy to wystawa w galerii, czy to działanie w przestrzeni publicznej, czy to działanie bezpośrednio z kolekcjonerami, zależy mi na tym, żeby moje prace nie były obojętne, tylko jakoś wpływały na odbiorcę.
Dobra, to zanim Łukasz opowie o tych wątkach, o których chcecie rozszerzyć tą wystawę, to jeszcze powiedz mi, a w przestrzeni Śląska gdzieś jakieś takie twoje rzeźby też znajdziemy?
Śląska, nie, jeszcze nie.
A czy się mogę dopowiedzieć tutaj, to też jakby dla mnie
muzeum.
Poza muzeum, ja mówię o tej przestrzeni, wiesz, ulica. No.
Znaczy dla mnie w ogóle inspiracją do zaproponowania osoby Tomka było to, że ja też znałem jego twórczość, właśnie tą bardziej, nazwijmy to nielegalną, tą uliczną. Oprócz tego, że zajmuje się, nazwijmy to sztuką klasyczną, którą mamy w muzeum i wystawami, pokazywaniem dzieł, nazwijmy to już określić, no po prostu znanych twórców. Tak ja Tomka pracę poznałem tak naprawdę pierwszy raz przez, może nie stricte na Śląsku, co w naszym województwie śląskim, w Częstochowie. I tam z tego miasta pochodzi kolektyw Monstwór. I oni rzeczywiście są, nazwijmy to, graficiarzami, którzy robią swoje graffiti na zasadzie wycinania naprawdę precyzyjnych szablonów. I kiedyś chyba była właśnie jakaś taka realizacja wspólna Monstwura i, czy Monstwurów, nazwijmy to, bo to było kilku chłopaków z Tomkiem, gdzie oni między innymi malowali chyba na twoich rzeźbach, prawda, jakieś motywy. I ja wtedy pierwszy raz to zobaczyłem i to gdzieś zaczęło mi tak świtać, żeby było fajnie kiedyś gdzieś tą sztukę pokazać Tomka. Więc jakby od Częstochowy się zaczęło. No a potem też gdzieś szukanie w internecie różnych miejsc, czy ten Lew właśnie, czy pojawiające się artykuły o tym, co w Warszawie Tomek robił, czy właśnie w Częstochowie. Natomiast w samym Muzeum Śląskim, tutaj też pozwolę sobie nadmienić, już posiadamy w zbiorach naszych dwie rzeźby Tomka. Pierwsza sytuacja to zamówiona przez nas rzeźba Korfantego, którą pokazujemy w Muzeum Śląskim już od dłuższego czasu. Rzeźba, która, no właśnie, to było takie zamówienie artystyczne, bo już był temat gdzieś tej wystawy Tomka, natomiast w międzyczasie pojawił się pomysł, żeby uhonorować Korfantego z okazji rocznicy jego urodzin. Jeśli dobrze pamiętam, bądź śmierci. Teraz przepraszam, nie pamiętam, ale któreś z tych wydarzeń to było powiązane z sobą. No i jakby poprosiliśmy Tomka, żeby zaproponował swoją wizję Korfantego. No i rzeczywiście powstała rzeźba. Mam nadzieję, że jak pani będzie w naszym muzeum w najbliższym czasie, przy okazji nawet wystawy, to również ją pani zobaczy, bo ona od dłuższego czasu jest pokazywana w przestrzeni wystawowej. No a poza tym to też taka... Tomek jest promotorem różnych, znaczy promotorem, może nie promotorem, co taką osobą, która jako pierwszy robi różne rzeczy w świecie artystycznym. Mam wrażenie, bo...
Prekursorem.
O, dobre słowo, tak, to umknęło. Bo kwestia NFT i pierwszej sprzedanego dzieła sztuki przez NFT, no to właśnie jest rzeźba Tomka Fortuna. I jakby materialna rzeźba trafiła do naszych zbiorów, jest naszym muzeum. Natomiast właśnie tej odwzorowania w formie cyfrowej, one poszły w świat, one zostały sprzedane, natomiast no, one mają swoją tą rzeczywistą, materialną wersję, no i ona jest w naszych zbiorach.
Z tą twoją twórczością, Tomek, tu na Śląsku, spotykamy się po raz pierwszy.
Muzealnie tak, ale ciekawie właśnie a propos innej gałęzi mojej artystycznej działalności, mam tutaj dużo prac, tylko że w zbiorach prywatnych. Muszę powiedzieć tak, pochwalić tutaj Śląsk za to, że jest bardzo dynamiczny, jeśli chodzi o budowanie kolekcji. Mam kilku naprawdę zacnych kolekcjonerów. Jest tutaj kilka dzieł sztuki, nie tylko mówię o swoich, ale rzeczywiście te prywatne kolekcje są, mam nadzieję, kiedyś warte pokazania, bo bardzo się wybija Śląsk i w ogóle całe południe
kraju.
Może
kiedyś użyczam, jak ich się ładnie poprosi.
To by było super, bo jakby szukać, to mamy tutaj niezłe perełki ze świata sztuki.
I jeszcze chciałam króciutko na koniec o tych wątkach dodatkowych, które będą towarzyszyły tej wystawie w muzeum.
Tak, no to przede wszystkim oprowadzenie kuratorskie, czyli to, co mówiliśmy wcześniej, czyli spotkania nasze, moje kuratorskie, jeszcze drugi kurator, Andrzej Choryczko-Kiel, o którym też nie możemy zapomnieć, który też również w tym wszystkim współpracuje ze mną i zapraszamy na te spotkania. Informacja o nich będzie się pojawiała na stronie internetowej. Oprócz tego chcemy zaprosić do pewnej kooperacji, współpracy na pewno studentów studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Nasze relacje z środowiskiem ASP katowickiego są bardzo dobre, więc myślę, że też pewna inicjatywa powstanie. Pozwala nam na to, że wystawa jest przez cały rok dostępna. To nie, że jakiś tam krótszy termin, tylko rzeczywiście przez rok będziemy w stanie zrobić dużo różnych wydarzeń. Chcemy zrobić coś na zasadzie może jakiejś konferencji poświęconej, czy kilku konferencji. Jedna to poświęcona w ogóle rzeźbie współczesnej, właśnie wokół twórczości tej typowo rzeźbiarskiej Tomka, ale też i innych ważnych twórców rzeźbiarskich, którzy jeszcze żyją, tworzą, które też chcielibyśmy zaprosić. No i ten temat, nazwijmy to psychologiczno-społeczny, temat pomagania, też o nim chcemy powiedzieć, gdzieś komunikować ten temat. Kwestii architektury, znaczy właśnie, jeszcze wracając do tego pomagania, to jest też to, żeby gdzieś pojawił się temat w ogóle mądrego pomagania, żeby też...
Wy wchodzicie też w ten projekt Muzeum w Demencji.
Tak, to swoją drogą. To muzeum jest bardzo otwarte na te przestrzenie. Kwestia dostępności oczywiście dla osób niewidomych, dla osób głuchych, czy właśnie teraz ostatnio dla osób z demencją, właśnie włączanie ich do aktywnego zwiedzania muzeum, no czy też teraz temat no jakby samo przez się, tych temat dzieci, które mamy na wystawie zrobionych przez Tomka, temat pomagania dzieciom, ale mądrego pomagania im.
La Viva Arte, tak może zakończymy tą naszą rozmowę. Kurator wystawy Łukasz Szostkiewicz i Tomasz Górnicki, autor wystawy Dormitorium, którą przypomnę, możecie oglądać w Muzeum Śląskim w Katowicach. Potrwa rok. Bardzo wam dziękuję, panowie.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
W zeszłym roku na polskich drogach doszło do ponad 21 tysięcy wypadków. To o ponad 500 więcej niż w 2023. Dużo więcej było kolizji. O szczegółach Jarosław Sadowski z rankomat.pl.
W ostatnich latach trochę przyzwyczailiśmy się do tego, że sytuacja na polskich drogach się poprawiała, było coraz bezpieczniej, no ale niestety najnowsze dane z ubiegłego roku pokazują, że statystyki uległy pogorszeniu i liczba kolizji wzrosła aż o 25 tysięcy. Liczba wypadków o ponad 500. Rankomat.pl zwraca uwagę, że to tak naprawdę pierwszy wzrost liczby wypadków od 2016 roku. Jeżeli chodzi o konkretną liczbę kolizji, wypadków, do których doszło, to było to 390 580 kolizji i 21 519 wypadków. W ujęciu procentowym mamy więc wzrost o 6% w przypadku kolizji i o niecałe 3% w przypadku wypadków. Oczywiście statystyki dla poszczególnych rejonów Polski są bardzo różne. Jeżeli chodzi o kolizje, to do największego wzrostu liczby kolizji doszło w województwie mazowieckim. Wzrost o 3796 i w wielkopolskim o 3631. Nie ma tutaj województw, w których spadła liczba kolizji. Najmniejszy przyrost odnotowano w województwie zachodniopomorskim, dodatkowe 200 kolizji i w lubuskim dodatkowe 441 kolizji. Jeżeli nie mówimy o wzroście, tylko o samej liczbie kolizji, to najwięcej ich było w województwie mazowieckim 60 320 i w województwie śląskim 51 154. Oczywiście różne były te statystyki dla wypadków. Jeżeli chodzi o to, gdzie mamy największy przyrost, a gdzie największe spadki, no to może zacznijmy od tego, że największy spadek odnotowano w województwie podkarpackim, gdzie było o 178 mniej wypadków niż w 2023 roku. Mniej wypadków było również w województwie śląskim, wielkopolskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim, więc przynajmniej w tej statystyce możemy mówić o pewnej poprawie. Największy wzrost, jeżeli chodzi o liczbę wypadków, dotyczy Małopolski, gdzie doszło do 253 zdarzeń więcej niż w 2023 roku. Z punktu widzenia kierowców, nawet tych, którzy nie brali udziału w tych zdarzeniach, jest to niestety zła informacja, dlatego że te dane są podstawą do szacowania ryzyka przez ubezpieczycieli. Może to oznaczać, że wzrosną składki na ubezpieczenie OC. Oczywiście sama liczba wypadków to nie jedyny element, bo też tym czynnikiem, który podnosi składki, są ogólnie wyższe wypłaty odszkodowań, ale także to, że średni koszt usunięcia szkody po prostu rośnie, więc połączenie tych elementów, wyższe koszty z też większą liczbą wypadków, to wszystko powoduje, że ubezpieczycieli pożyczyciele wypłacają więcej odszkodowań na wyższe kwoty, a to powoduje właśnie, że składki na ubezpieczenie OC mogą rosnąć.
Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. W piątek, 11 kwietnia, w Polski Dzień Radia, Antyradio wjeżdża do stolicy polskiej piosenki, aby zrobić o Polski Dzień Antyradia. Przyjdź na skwer u zbiegu ulicy Osmańczyka i placu Kopernika i spotkaj się z nami. Będziemy na miejscu od rana do 13. Wpadnij po unikalne antyradiowe upominki. Zobacz, jak się robi antyradio na żywo. I pokaż nam, że Opole to rockowe miasto. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
Mączniak, choroby podstawy źdźbła? Zastosuj Input Triple. Potrójnie silny fungicyd. Input Triple to rozwiązanie Twoich problemów. A teraz dodatkowo zgarnij kasę. Kup Input Triple i odbierz 47 zł za każde opakowanie w programie Kometa. Szukaj u autoryzowanych dystrybutorów Bayer. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Gotowanie to frajda. Zakupy też. Ale zamawianie z Wolt to dopiero frajda. Smaczne jedzenie i świeże zakupy dostarczone prosto pod Twoje drzwi. A może by tak? Wolt.
Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok. Audio Slave. Kings of Leon. Ira. The Cure. Papa Roach. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
Znamy 10 koncepcji ławeczki zakochanych, która stanie przy kładce Bernatka w Krakowie.
Mirosław Boryczko, przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Jesteśmy tuż przy kładce Bernatka. Witają nas takie banery informujące o tym, że coś tutaj się będzie działo. Banery i takie tablice na ogrodzeniu. No to powiedzmy i zdradźmy, co tu się w końcu będzie działo.
Na kładce Bernatce w wielu miejscach były powieszone kłódki, które są jakimś dowodem uczucia. Ponieważ one zostały zdemontowane, trzeba było je w jakiś sposób zagospodarować. W całym świecie te kładki są wyrzucane po prostu, ewentualnie oddawane na złom. Natomiast naszą inicjatywą krakowską, bo to muszę powiedzieć w szerszym gronie, jest to, aby te kładki zostały w jakiś sposób zagospodarowane, żeby nie niszczyć tych dowodów uczuć. I wpadliśmy na pomysł. Inicjatorem tego wszystkiego jest członek naszej rady, kolega Jarek Gołuszka, żeby zrobić ławeczkę zakochanych. Oczywiście zrobić to jedno, ale zaprojektować i wykonać to drugie.
No i tu nam wkraczają młodzi inżynierowie z Politechniki Krakowskiej.
Dokładnie. No, cała akcja stanowi pewne połączenie bardzo ważnych instytucji, a mianowicie miasta Kraków reprezentowanego przez Wydział Dróg Politechniki Krakowskiej, no i oczywiście Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej zorganizował konkurs, gdzie ponad 100 prac studenckich zostało zgłoszonych jako projekty przyszłej ławeczki dla zakochanych. Z tego zostało wyłonione 10 prac i te 10 prac jest eksponowane w tym momencie na ogrodzeniu wałów Wisły.
Jarosław Gołuszka, Małopolska Izba Inżynierów Budownictwa.
Mamy przed sobą 10 plansz przedstawiających projekty studentów Politechniki Krakowskiej. Projekty